Kwadrans po godzinie 11. Janusz Rzeczkowski, zapraszam na Lubuskie Forum Radia Zachód, program z udziałem lubuskich polityków, a dziś poszczególne ugrupowania reprezentują Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Halo, halo, panie Piotrze, czy się słyszymy? Jest jakiś problem z Piotrem Barczakiem, może za chwilę zatem. Czy słyszy nas Sławomir Kotylak z Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej?
Witam państwa radośnie w ten pochmurny, deszczowy poranek.
Czyli mamy łączność, bardzo dobrze. Sojusz Lewicy Demokratycznej reprezentuje pan burmistrz Dariusz Ejhart. Dzień dobry.
W sumie to już Nowa Lewica, witam serdecznie wszystkich. Pozdrawiam serdecznie.
Ale Sojusz Lewicy Demokratycznej nadal istnieje, prawda?
To nie... Tak, jeszcze w statucie nowa partia z nową nazwą, tak? Nowa Lewica.
Dobrze, Nowa Lewica. Niech tak będzie. Jeśli chodzi o Polskie Stronnictwo Ludowe i Koalicję Polską, to pan Andrzej Ziaryk jest z nami. Dzień dobry.
Witam serdecznie wszystkich panów i wszystkich państwa.
Krzysztof Łopatowski, Konfederacja.
Witam wszystkich serdecznie.
A Karol Zieleński reprezentuje wojewoda lubuskiego Władysława Dajczaka, więc witamy pana dyrektora. Dzień dobry.
Witam państwa.
Szanowni panowie, rozpocznijmy od polityki.
Jeżeli można, chciałbym się też przywitać, bo chyba przez moment utraciliśmy połączenie.
Bardzo się cieszę, że już słyszymy Piotra Barczaka. W takim razie od Piotra Barczaka rozpoczniemy. Pytanie o zaprzysiężenie 46. prezydenta USA, pożegnanie 45. prezydenta, więc odpowiednio ten pierwszy zaprzysiężony to Joe Biden, a ten, który ustąpił, to Donald Trump. Jakie nadzieje, a jakie obawy wiążecie panowie z nowo zaprzysiężonym prezydentem, nowym układem władzy w Stanach Zjednoczonych, panie Piotrze?
Dlatego, że szanowni państwo, myślę, że trochę to, co już było widoczne, bo przy zaprzysiężeniach raz, że to sam sposób funkcjonowania pewien Stanów Zjednoczonych, pewnej kultury też podejścia, czyli pewnego show przy tej okazji, jak we wszystkich działaniach, także i w tych, zwłaszcza politycznych, to się nie odbywa bez takiej formy show. No, ale to jest specyfika oczywiście Stanów Zjednoczonych. Natomiast co do tak naprawdę najważniejszych rzeczy, ja się obawiam mocno, że to będzie taka działalność trochę z jednej strony na przekór, co było widać na samym początku i przy pierwszych dokumentach podpisywanych przez Joe Bidena, kwestia mocna światopoglądowo, ideologicznie i to w moim przekonaniu niekoniecznie będzie zdrowe i dobre dla samego społeczeństwa, także amerykańskiego, bo bardzo mocno podzieli jeszcze bardziej, bardzo dosyć duże podziały, co zresztą było w ostatnim czasie.
No, ale Joe Biden apelował podczas swojego expose, jeśli tak można nazwać to wystąpienie po zaprzysiężeniu, o to, żeby społeczeństwo amerykańskie z tych podziałów właśnie, o których pan mówi, zrezygnowało.
No tak, tylko że to akurat Joe Biden od dawna jedno mówi, a drugie robi. Bo z jednej strony oczywiście oczekuje jakby rezygnacji z podziałów, a pierwsze co, tu chyba w tej sytuacji akurat był konsekwentny, to rezygnuje z podziału na płeć mężczyzny i kobiety, czy też taty i mamy, bo przecież zaleca się już w tej chwili nie pisanie w Stanach Zjednoczonych tata, mama, tylko jeden rodzic, drugi rodzic. Mhm. Więc jeżeli od tego Joe Biden zaczyna i jeżeli mówi o takim łączeniu społeczeństwa, to wydaje mi się, że to tak naprawdę jest utrata tych wszystkich wartości, na których sama Ameryka była wcześniej budowana. No znaczy tożsamości Stanów Zjednoczonych, ale to trochę jest z jednej strony można powiedzieć ich problem, ale w moim przekonaniu niestety nie tylko ich problem, ponieważ wiele tych instytucji, organizacji tylko na to czekało, żeby móc rozlewać swoje wpływy na także inne kraje, inne instytucje. Dobrze. Bo przecież to, co najgorsze w tej sytuacji, co było widać nawet przed zaprzysiężeniem, to kwestia włączenia się wielkich korporacji finansowych w konkretną opcję polityczną. I to już staje się niebezpieczne, bo może się zaraz okazać, a myślę, że niektórzy eksperci finansowi powiedzą, że już od dawna jest tak, że to właśnie duże globalne korporacje będą sterować nawet rządami tych największych.
I to samo pytanie o ocenę szans i zagrożeń do Sławomira Kotylaka, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska.
Dziękuję panie redaktorze za udzielenie głosu. A co do pytania, to przede wszystkim myślę, że ta 46. prezydentura będzie nacechowana samym życiorysem prezydenta. To znaczy to człowiek, który dużo w życiu przeszedł, który myślę, jego mądrość życiowa jest zdecydowanie większa niż choćby poprzednika. Wynika to z tego, kim jest choćby jego żona, jak funkcjonuje społecznie. Jego doświadczenie życiowe będzie w tym wypadku niezmiernie ważne. Ale ja bym chciał zwrócić uwagę na inny aspekt, a mianowicie na aspekt tego, jakie są reakcje na nową prezydenturę takich państw, na przykład jak Rosja. Pozwolę sobie przytoczyć wypowiedź Konstantina Kosaczowa, który kieruje Komisją Spraw Zagranicznych w Wyższej Izbie Parlamentu Rosji. I on stwierdził wprost, Bidena należy oceniać po jego wcześniejszych wypowiedziach. Jest to człowiek nastawiony bardzo radykalnie, kategorycznie, bardzo negatywnie do Rosji, Chin i innych krajów, które nie są sojusznikami USA. W podobnym tonie wypowiada się pani Walentyna Matwiejenko, czyli przewodnicząca Rady Federacji, która wprost stwierdza, że liczy na to, że za rządów Bidena Waszyngton zaprzestanie oddziaływania na politykę międzynarodową w taki sposób, jak to się do tej pory odbywało. Czyli widać, że ta nowa prezydentura w otoczeniu tych państw, które uznajemy za kraje o niskim poziomie demokracji, rodzi duże obawy z racji tego, że będą większe naciski. To myślę, będzie miało także przełożenie na wszystkie inne kontakty, w tym na kontakty z Polską. Polska postrzegana jako kraj, który ma problemy z obszarze demokracji i swobód obywatelskich, które są podkreślane, które były już podkreślane jeszcze przez Bidena w trakcie kampanii prezydenckiej. Myślę, że będzie tutaj zupełnie nowe otwarcie, jeśli chodzi o stosunki polsko-amerykańskie w ramach prezydentury 46. Joe Bidena.
Obok Joe Bidena przysięgę złożyła także wiceprezydent Kamala Harris, o której mówi się, że będzie miała istotny wpływ na prowadzenie spraw czy też światopoglądowych, czy w ogóle polityki USA. Kamala Harris, o której także mówi się, że od niej na lewo to już tylko ściana, więc jak rozumiem po stronie nowej lewicy w Polsce duże zadowolenie z tego powodu, Dariusz Ejhart.
Ale oczywiście, ja myślę, że nie tylko z powodu pani prezydent Harris, ale z powodu pierwszych działań Bidena. Myślę, że powrót do pakietu klimatycznego od wtedy, kiedy Trump występował, mieliśmy dosyć dużo wątpliwości od tego, czy jednak uda się obniżyć emisję gazów cieplarnianych do środowiska. Mówimy o tych o zmniejszeniu o 55% akurat tej emisyjności na całym świecie. Mówimy o trzymaniu wzrostu temperatury o 2%. Czyli tak naprawdę Biden już powrócił i reaktyfikował porozumienie paryskie, klimatyczne porozumienie paryskie. Myślę, że całej Europie, a szczególnie Polsce, do teraz, kiedy widzimy, jak dużo tego smogu jest u nas, jak najbardziej na tym zależy. Myślę, że kolejną ważną dla nas informacją, szczególnie w pandemii, jest również powrót i chęć zaprzestania wycofywania się z WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia. Tak? Walka z pandemią pokazuje, że musimy wspólnie, międzynarodowo walczyć, a nie, że Ameryka będzie prowadziła swoją politykę wewnętrzną walki pandemicznej, a cały świat pozostanie osobną, cała Europa inną. Jak widzimy, to się nie uda, bo musimy tutaj jakby działać wspólnie. Czyli te działania pokazują, że idzie to wszystko w dobrym kierunku, to nas jak najbardziej cieszy. Z drugiej strony pamiętamy też w Polsce kobiety wychodzące na ulicę. Myślę, że akurat tutaj przy podejściu i gdybyśmy mieli taką wiceprezydent w Polsce, jak pani Harris, to byśmy nie mieli tego typu problemów, więc myślę, że
gdybyśmy mieli funkcję wiceprezydent w ogóle.
Cieszy się bardzo dużo osób akurat w Polsce, szczególnie i tych popierających akurat i zwolenników strajku kobiet.
Mam prośbę do Dariusza Ejharta, żeby być może sprawdził coś w Skype'ie, bo mamy wrażenie, że jest lekko przesterowany sygnał i zastanawiam się, czy to przypadkiem nie jest spowodowane przez zestaw. Teraz może być lepiej. Andrzej Ziarek, Koalicja Polska, Polskie Stronnictwo Ludowe, no i też pytanie o te nadzieje, panie Andrzeju, związane właśnie z tą nową prezydenturą.
To znaczy uważam, że dla świata zachodniego, prodemokratycznego, to ten wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych będzie dobry i będzie korzystnie wpływał na rozwój demokracji. Myślę, że dla nas też ważne jest, że istnieje tutaj duża szansa na poprawienie stosunków między USA a samą Unią Europejską, a jak również i Polską, bo pomimo tego tych wielkich zapewnień o wielkiej przyjaźni i takich super stosunkach z poprzednim prezydentem, aż tak wielkich benefitów dla nas jako dla Polski.
Panie Andrzeju, ale co pan mówi? Zniesienie wiz, większy kontyngent amerykański, dywersyfikacja energetyczna, umowy gospodarcze, wizyty wielokrotnie dwustronne, no to chyba lepiej być nie może. Wszyscy o tym mówią.
Panie redaktorze, co do wiz zgadzam się, natomiast też trzeba patrzeć na to, jakie koszty ponosiliśmy. W związku z tym, czy wizerunkowo te wszystkie wizyty były dla Polski dobre, to już jest osobny temat, choćby słynne zdjęcia pana prezydenta stojącego przy biurku Donalda Trumpa. Ale jakby to
wiele
jest
osób
historia.
Przy nim stało.
Myślę, że bardziej należało się skupić nawet na pierwszych decyzjach prezydenta Bidena, takich jak powrót do paryskiego porozumienia klimatycznego oraz powrocie do WHO. Myślę, że dzisiaj w tym czasie pandemii tak bardzo niepewnym jest dobrze, że na fotelu prezydenta Stanów Zjednoczonych wydaje mi się, że zasiada człowiek bardziej przewidywalny i bardziej odpowiedzialny, bo tak jak mój przedmówca z PiS mówił, że teraz nastąpią podziały, ja myślę, że największe podziały nastąpiły za poprzedniej prezydentury w Stanach. Natomiast powiem Państwu też ciekawostkę, bo mam tak dość dobry kontakt ze znajomymi ze Stanów Zjednoczonych i tacy przeciętni ludzie jakby mają jeden problem tylko. Jakby jeżeli chodzi o obawę o prezydenta Bidena, czy przypadkiem nie podniesie podatków. To jakby spędza im najbardziej sens powie, więc myślę, że jeżeli to się nie stanie, to Amerykanie powinni być zadowoleni.
Nie wiem dlaczego, ale uśmiechnął się na to Krzysztof Łopatowski z Konfederacji, ale przedwczoraj, kiedy...
Bo razem mnie nie wiedza, kolegi z PSL-u, już 5 nowych podatków jest wprowadzonych w tym tak zwanym...
Ale właśnie Donald Trump przestrzegał przed tym, że mogą być te podatki w USA podniesione, ale dobrze... My raczej rozmawiamy o takiej optyce międzynarodowej i o polskim interesie, jak to widzi Konfederacja.
No, ja ubolewam, ponieważ wybór Bidena uważam za tragedię właśnie z tego względu, że jedną z pierwszych decyzji było między innymi rozluźnienie polityki imigracyjnej, wpuszczenie wielu ludzi z państw muzułmańskich do Stanów Zjednoczonych, czego zakazał Trump. No i oczywiście podwyższanie podatków. To jest program Kamali Harris przede wszystkim. Podatek dochodowy, jeden z najważniejszych podatków. Ja nie wspominam w ogóle o podatkach stanowych, gdzie w tych Stanach, gdzie rządzą socjaliści, ja przepraszam za tą symplifikację, ale dla mnie to nie są demokraci, to są po prostu socjaliści, ponieważ oni nierówności społeczne chcą zasypywać cudzymi pieniędzmi i to nie budzi wątpliwości. A więc panu z PSL-u mówię wyraźnie, podatki zostały już podwyższone, 5 nowych podatków zostało podwyższonych w Stanach Zjednoczonych, z tym najważniejszym podatkiem dochodowym. No nie da się nierówności społecznych zasypywać socjalem, zasypywać pieniędzmi. A z tych 15 dekretów, które podpisał Joe Biden, które nazywają się Orders z amerykańska, to wiele dotyczy właśnie kwestii ideologicznych, kwestii socjalnych. To, co pan powiedział, osiągnięcia Trumpa są niekwestionowane. To jest jedyny prezydent, za którego czasów nie było wojny. To jest prezydent, który obniżył szereg podatków, który postawił Amerykę mocniej gospodarczo, który w tej podzielonej Ameryce potrafił zaprowadzić porządki takie, które powinny być wprowadzone w gospodarce przede wszystkim. Gospodarka i on chciał uczynić Amerykę bogatą. Chciał odzyskać, żeby Ameryka odzyskała swój dawny blask. No, socjaliści tego nigdy nie zrobią i to jest po prostu tragedia. W relacjach z Polską również to się odbije, ponieważ Biden otwiera się na Unię Europejską, z której płyną same złe rzeczy do Polski, które pan redaktor był łaskaw zauważyć. To są kwestie ideologiczne, to są kwestie, które szumnie nazywa się teraz na świecie równością, zacieranie płci, wielu tych...
To zdaje się Piotr Barczak o tym mówił, tak.
Zacieranie płeć. To są brednie, proszę panu, i trudno się po prostu z tym pogodzić. Jest to tragedia dla Europy, dla świata.
To pytanie jeszcze...
Komunistki, która jest wiceprezydentem.
Pytanie do Karola Zieleńskiego, dyrektora gabinetu wojewody lubuskiego. No, mamy do czynienia ze zmianą administracji. Ona przebiega chyba dość płynnie. Profesor Krzysztof Szczerski mówił, że rozpoczynamy nowy rozdział. I tutaj też pojawia się pytanie, jak z tą nową administracją w pana ocenie, jaka to będzie rozmowa, jak te kwestie na przykład dotyczące tego, że no, nie ukrywajmy, przecież tutaj była wielka sympatia między prezydentem Trumpem a prezydentem Dudą, rządzącą Zjednoczoną Prawicą w Polsce, a prezydentem Trumpem, który był jakby komplementowany, czy tutaj nie będzie to w jakimś sensie problemem w tych otwierających się nowych relacjach z USA.
Profesor Szczerski dobrze to określił. To się otwiera się nowy rozdział, ale jest to rozdział w ramach tej samej książki pod tytułem Relacje polsko-amerykańskie. I oczywiście gratulacje dla Joe Bidena, został prezydentem Stanów Zjednoczonych. Gratulacje dla osoby, która go zastępuje. Dla nich personalnie to jest na pewno sukces, natomiast dla nas z punktu widzenia polskiej administracji, budujemy relacje z administracją, z państwem, państwo, ktokolwiek personalnie stoi na czele innego państwa, nie powinniśmy w to ingerować. Tutaj bardzo panowie mają ciekawe wypowiedzi odnosząc się do partii, to ostatnio też mamy taki nadmiar troszeczkę hołbienia bądź deprecjonowania partii w innych państwach, raz to wyrażamy po angielsku, raz to wyrażamy po niemiecku. Myślę, że powinniśmy się tutaj skupić na nas, na Polsce. Polska jest świetnym, pięknym krajem. Będziemy budowali relacje z każdym innym państwem, które będzie obdarzało nas wzajemnym szacunkiem, wzajemnymi relacjami. Zobaczymy, co będzie. Zobaczymy, co będzie. To jest kolejny rozdział, ale wciąż tej samej książki.
No dobrze, no ale pozostaje kwestia do tych wszystkich zobowiązań, które mamy względem siebie. I tutaj, jak rozumiem, nie ma obaw związanych z tym, że któreś z nich może zostać w tej chwili, tak jak te 15 dekretów, nie wiem, gdzieś podpisane, a zabieramy żołnierzy, a zabieramy gaz. No, nie wiem jak z wizami, ale zakładając, no,
chyba,
że...
Chyba najbardziej nam zależy na tym, żeby te wizy nie zostały zabrane, bo zabiegaliśmy o to jako państwo przez prawie 30 lat, staraliśmy się o to. Myślę, że tutaj wielkie podziękowania dla poprzedniej administracji za to, że w końcu nam to umożliwiła. Na ciekawą rzecz też zwrócił tutaj uwagę mój przedmówca. Prezydent Trump był chyba pierwszym po wojnie prezydentem, który nie rozpętał nowego konfliktu zbrojnego gdzieś na świecie. Wręcz przeciwnie, tutaj wygaszał to. Kontynuacja ze strony administracji Joe Bidena w tym zakresie byłaby szczęściem dla całego świata. Nie obawiamy się, że nagle zostanie coś przecięte, tak? Nastąpiła szybka manifestacja poprzez te 15 dekretów, poprzez nominacje personalne. Niektóre te nominacje, no, wyrażały światopogląd, może nie tyle Joe Bidena, co jego zastępczyni, tak? Chodzi mi tutaj o zastępcę głównego lekarza w Stanach, ale nie powinno to dramatycznie wpłynąć na umowy międzynarodowe.
Dobrze, panowie, z jednej strony mamy relacje z USA, po drugiej stronie z tego bieguna mamy relacje z Rosją, a mówiąc o relacjach z Rosją, mówimy o nich również przez pryzmat relacji Unii Europejskiej z Rosją, w Unii Europejskiej Niemiec z Rosją, tu kwestia rurociągu Nord Stream 2, kwestia dotycząca pana Nawalnego, który w tej chwili urasta na taką personifikację niszczonej w Rosji, jeśli kiedykolwiek można było mówić o demokracji. I w związku z tym tego, jaką my powinniśmy jako Unia Europejska przyjąć postawę wobec Rosji. Tu pytanie do Dariusza Eicharta w takim razie, bo mamy wrażenie, że jest jednak pewien dwugłos, jeśli mówimy o tych relacjach, przynajmniej jeśli się zestawi na przykład głos Polski z głosem niemieckim i tutaj mamy Nord Stream 2, tutaj mamy interesy gospodarcze i mamy na przykład słowa socjaldemokraty, bądź co bądź Gerharda Schrödera, który jest człowiekiem teraz Gazpromu i który pozwala sobie na uwagi dotyczące jakości demokracji w Polsce w sytuacji, kiedy sam bierze pieniądze za pracę od mocodawcy, który ma krew na rękach. To chyba najtrafniejsze określenie. Bardzo proszę.
Panie redaktorze, szanowni państwo, ja myślę, że relacje z Rosją zawsze były naszą piętą achillesową i do dzisiaj są.
Naszą
myślę,
czy Rosji?
Że tutaj stanowisko, jeżeli chodzi o nasze stanowisko odnośnie Nawalnego, to Sejm akurat i poparcie tego wniosku w Sejmie, które zgłosił rząd polski, polski parlament, akurat jak najbardziej lewica popiera i tu się nie zgadza z każdym naruszeniem jakichkolwiek zasad demokratycznych w każdym państwie, a myślę, że szczególnie w Rosji i pokazanie tutaj akurat jak mogą działać służby związane bezpośrednio. Coś pogłos mam.
Jakieś echo my rzeczywiście również mamy. Nie wiem, czy może któryś z panów ma za głośno głośniki, tak, jeśli słucha. Dobrze, może spróbujmy teraz.
Ja myślę, że tutaj akurat te działania, które były spowodowane, które były, dotyczyły ostatniego okresu odnośnie samego pana Nawalnego, to jak najbardziej są potępiane i przez naszą partię, ale myślę też przez cały rząd. No trudno tutaj mi się wypowiadać w stosunku do Konfederacji, bo ona tak trochę dziwnie, moim zdaniem się zachowała.
Do pana Krzysztofa Łobockiego zaraz przejdziemy.
Szanowni państwo, jeżeli mówimy w ogóle o relacjach i o tym, jak wygląda relacja i Unii Europejskiej z Rosją i to, jak do tego powinniśmy się odnosić my jako Polacy, no mamy przykład polskich jabłek, tak? To jest chyba taki ewidentny przykład tego. Polska jest w Europie chyba największym eksporterem jabłek. My przy tym, kiedy zostały wprowadzone na Unię Europejską ograniczenia w dostawie produktów żywnościowych do Rosji, oberwaliśmy, można w cudzysłowie powiedzieć, najbardziej. Od 2014 roku już wiemy, że na 2021 rok nasi sadownicy znowuż tych jabłek nie będą mogli eksportować. Na początku gdzieś był ten cydr, który kupowaliśmy tłumnie i myślę,
dobrze,
że to się przyjdzie.
W takim razie, ale panie burmistrzu, przepraszam, czy w związku z tym, mając na uwadze dobro naszych sadowników, Polska powinna zrezygnować z krytyki Nord Stream 2 i popierać te inwestycje, żeby tego niedźwiedzia, przepraszam, ze wschodu nie drażnić?
Oczywiście, że nie. Jak najbardziej my musimy dbać też o interes Polski. Takim małym światełkiem w tunelu dla mnie, małe światełko w tunelu mi się zapaliło, kiedy ambasadorem został Krzysztof Krajewski, tak, akurat. I tutaj myślałem, że to jest taki kierunek pozytywny w stosunku do ocieplenia się relacji pomiędzy Polską a Rosją i szansa na otwarcie tych rynków dla naszych produktów rolnych na przykład i tego, że ten ambasador po części z nami związany w poprzednich czasach ma otwierać tą drogę dla polskiej gospodarki, dla dużego rynku. Natomiast no, jak widzimy, to zamieszanie, które się obecnie dzieje wokół osoby pana Krzysztofa Krajewskiego, ambasadora Polski od stycznia w sumie, który od niedawna jest tym ambasadorem i urzęduje w Moskwie, to tak naprawdę może spowodować, że zaraz za chwilę gdzieś to nam ucieknie z powrotem. Oczywiście uważam, tak, że Rosja to jest duży rynek gospodarczy i gospodarczo powinniśmy współpracować, natomiast w żadnym innym deceniu raczej tutaj nie powinniśmy ustępować, kiedy polski interes jest uszczuplony.
Krzysztof Łobatowski był wywołany jako przedstawiciel Konfederacji. Konfederacji, która w sprawie no, tej uchwały sejmowej zachowała się dwuznacznie, żeby nie powiedzieć, że no po prostu wprost ustami członków Konfederacji nazwała Aleksieja Nawalnego no może nawet drugim Putinem, który po prostu tylko czeka na to, żeby zająć jego miejsce i w związku z tym podejmowanie takich działań jak jego obrona w tym momencie nie ma sensu.
Trzeba by było troszeczkę to uporządkować. Przede wszystkim Konfederacja jest partią, która dąży do zmiany systemu, do zmiany ustroju, do naprawy Polski.
W Rosji?
Nie, da mi pan redaktor skończyć. Więc my nie jesteśmy demokratami i nie wycieramy sobie ust demokracją. To są wewnętrzne sprawy Rosji, gdzie my to odbieramy w ten sposób, że no nie będziemy tego krytykować, dlatego że państwa mają interesy. Niemcy z Rosją dogadują się ponad głowami Polaków, ponieważ mają interes w Nord Stream 2 i oni realizują swój gospodarczy interes. Oni się na Polskę nie będą oglądali w żadnej mierze. Więc my powinniśmy się skoncentrować przede wszystkim na interesie Polski. A interes Polski polega na tym, żeby budować silny gospodarczo kraj, żeby dać się ludziom bogacić, żeby obniżyć podatki, żeby...
Dobrze, panie Krzysztofie, no to jak rozumiem jest expose przyszłego premiera, natomiast dziś pytamy pana o Rosję.
Bo ja już, mi już uszy puchną i oczy bolą od czytania, jacy ludzie mają być równi. Ludzie są nierówni i nigdy równymi nie będą. To wszystko to jest utopia, o czym nasi ludzie w Sejmie...
Dobrze, ale próba otrucia Alekseja Nawalnego jednak była faktem, tak? I to nie są standardy, panie Krzysztofie. Dobrze.
Zajmijmy się naszymi problemami.
Panie Krzysztofie, czy pan mnie słyszy?
Proszę?
Czy pan mnie słyszy?
Słyszę,
dobrze, bo otrucie Alekseja Nawalnego było faktem. Było faktem również otrucie innych dysydentów rosyjskich. Więc proszę powiedzieć, czy świat, wolny świat, może nie demokratyczny, ale wolny, nie może zajmować stanowiska i potępiać pewnych działań?
Oczywiście. Każdy ma prawo do swobody wypowiedzi, do wyrażania swoich poglądów. Tylko ja powiem tak, co z tego wynika? Rosja ma swój interes, Rosja jest państwem imperialnym, Rosja jest państwem silnym.
Czyli rozumiem, powinniśmy siedzieć z podkulonym ogonem.
A nikt nie mówi o tym, żebyśmy siedzieli z podkulonym ogonem. Rosjanie mówią,
ciszę budziesz, dalsze jedziesz, tak?
I proszę pana, my powinniśmy się zajmować wewnętrznymi sprawami Polski, budować silną Polskę.
Dobrze.
Silną przede wszystkim gospodarczo i militarnie.
Dziękuję. Andrzej Ziarek, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska. Były wspominane również polskie jabłka, więc jak rozumiem, rolnicy są zainteresowani eksportem, ale czy eksport tylko ponad wszystko?
Każdy rozsądny człowiek jest zainteresowany normalną współpracą gospodarczą.
Bardzo proszę, Andrzej Ziarek, PSL. Panie Andrzeju, czy się słyszymy?
Halo, halo.
Bardzo proszę.
To znaczy, no oczywiście, szanowni państwo, no jeżeli chodzi o Nawalnego, to sytuacja, to można powiedzieć, jest kalką z wielu innych sytuacji, w których Rosja jakby radzi sobie ze swoimi oponentami, czy władza w Rosji radzi sobie ze swoimi oponentami z opozycji. Natomiast my jako Polska, pytanie jest takie właśnie, czy jesteśmy na tyle silnym krajem i mamy tak silną politykę zagraniczną, że możemy tu jakiś wpływ na Rosję wywierać odnośnie tego, co się dzieje u niej. Przed chwilą mówiliśmy, że powinniśmy szanować...
Ale Litwa, Łotwa i Estonia na przykład również takie stanowisko przygotowała.
To jest, troszkę zgodzę się tutaj z przedmówcą z Konfederacji. To jest faktycznie w wielu sytuacjach problem ludzi Polski na pograniczu, w Kaliningradzie, którzy często współpracują ze stroną, z mieszkańcami po stronie rosyjskiej. I tutaj musimy patrzeć, żeby chociaż małymi krokami tyle, ile można wycisnąć w strefie gospodarczej, współpracy gospodarczej, jeżeli chodzi o nasze stosunki z Rosją. Bez tego będzie nam bardzo trudno. Natomiast no miejmy świadomość, bo mówiliśmy, czy wolny świat zachodni, czy jaki tak szeroko rozumiany demokratyczny ma wpływ na Rosję. No wystarczy zobaczyć, co Rosja zrobiła na Ukrainie i jak świat na to reagował i co tam się dalej dzieje. No szanowni państwo, no trzeba być bardzo realistycznym w rozmowach z Rosją, w stosunkach, w tym, co chcemy od nich osiągnąć, ale też trzeba być bardzo pragmatycznym, jeżeli chodzi o naszą gospodarkę, bo jednak uważam, że gospodarka dzisiaj w tym świecie, który teraz jest, gdzie mamy tak duże problemy, jest rzeczą ważną i istotną i jakby często być może ta polityka duża, zagraniczna, jeżeli chodzi o relacje z Rosją, może schodzić na drugi plan. Natomiast oczywiście no, też nie możemy się zgadzać i jak najbardziej należy tutaj potępiać zachowanie wobec czy Nawalnego, czy wielu innych opozycjonistów, czy tych wszystkich zakazów, które w Rosji obowiązują, jeżeli chodzi o organizację jakichś wystąpień, marszów i tak dalej. Natomiast miejmy świadomość tego, jaką mamy pozycję i jaką rolę. Czy dzisiaj takie wymachiwanie tylko i wyłącznie szabelką przyniesie nam jakieś efekty? Bo moim zdaniem niespecjalnie.
Przejdźmy do Piotra Barczaka, Prawo i Sprawiedliwość, panie przewodniczący.
Panie redaktorze, szanowni państwo, no, Polska od wieków historycznie jest w rzeczywiście trudnym geograficznie położeniu pomiędzy imperialistyczną Rosją, która zawsze będzie miała dążenia, a z pewnością za czasów prezydenta Putina, który był wychowywany i ma tą świadomość jakby silnej narodowości rosyjskiej. I on będzie dążył zawsze do jeszcze silniejszego państwa i poprzez najczęściej ograniczanie tych, którzy mu przeszkadzają w tym. A Polska ewidentnie zawsze była takim ogranicznikiem dla niego, z jego oczywiście punktu widzenia, czy też pewną republiką radziecką jeszcze swego czasu. Takie było jego założenie i on do tego absolutnie dąży. Teraz w sposób inny, właśnie gospodarczy między innymi. Wcześniej poprzez uzależnienia choćby właśnie od gazu, od różnych źródeł. Stąd silna Polska jest mu absolutnie nie na rękę. Co oczywiście z punktu widzenia polskiego rzeczą naturalną jest to, że nam powinno zależeć na jak najsilniejszej gospodarce Polski, jak najsilniejszym państwie polskim, do tego, żeby rzeczywiście móc naturalnie rozmawiać z Rosją, a nie jako podwładny, jako właśnie jedna z republik tej federacji.
Panie Piotrze, przepraszam, wejdę w słowo, ale no właśnie zapytam, co z tego, że my się postawimy, skoro na przykład jeśli chodzi o Unię Europejską, no to tam mamy te stanowiska względem Rosji już takie nie tak wyraźne jak nasze, bo patrzmy na Niemców, którzy dążą do zrealizowania Nord Stream 2. Patrzmy na Francję, która przecież też jest prorosyjska.
No i właśnie to jest ten problem położenia geograficznego Polski. Dlatego o tym mówię. Z jednej strony Rosja, a z drugiej strony Niemcy, czy też Francja, która również, zwłaszcza przy takim lewicowym funkcjonowaniu w tej chwili, oczywiście będzie jej bliżej do Rosji. Dla nich jakby Polacy są mniej istotni. Dla nich jesteśmy rynkiem zbytu, szczególnie dla Niemców. I to jest dla nas rzeczywiście też trudna sytuacja, ale dlatego tym bardziej. Albo będziemy się z tym godzić, że jesteśmy tylko, nie wiem, jakimś rynkiem właśnie zbytu, jakąś federacją pomiędzy Rosją a Niemcami, albo będziemy chcieli być też jednym z silnych państw w Europie. I ja uważam, że taka postawa powinna być, bo dopiero wtedy będą szanować zarówno Rosja, jak i Niemcy i inne państwa, także nas. I myślę, że
jak każde żyć?
Państwo ma prawo do swojej tożsamości w Europie i powinno być jednakowo szanowane.
Jak żyć w takim razie? To jest takie sakramentalne i fundamentalne pytanie, ale pozwoli pan, że już się przekieruję, bo czas nas goni, do Sławomira Kotylaka z Koalicji Obywatelskiej Platformy Obywatelskiej.
Tak, no usłyszałem przed chwilą, że jesteśmy rynkiem zbytu. Ja myślę, że cała Europa, cały świat jest jednym wielkim rynkiem zbytu dla wszystkich podmiotów gospodarczych. Tytułem jakby sprostowania, no jesteśmy większym eksporterem niż importerem z Niemiec, w związku z tym rynkiem zbytu, tak bym dzisiaj już tutaj nie przesadzał. Natomiast jeśli chodzi o politykę względem Rosji, polityka polska jest tak silna, jak silne sojusze ma pozawierane. Sama Polska jako kraj dla Rosjan, mając kontakty z przedstawicielami Rosji, mogę powiedzieć tak. Dla przeciętnego Rosjanina jesteśmy nadal Polaczkami. I to w takim, bym powiedział, negatywnym wymiarze. A skąd się takie wizerunkowe jakby ukierunkowanie bierze? No z tego, w jaki sposób jesteśmy prezentowani właśnie w obszarze telewizji, prasy, informacji, tych, które są przedstawiane mieszkańcom Rosji.
I rosyjskiej telewizji.
Tak, rosyjskiej. I teraz problem polega na tym, że kiedy my jako Polska próbujemy tak po polsku kozaczyć, to dajemy tak naprawdę paliwo tym reżimowym mediom w Rosji do tego, żebyśmy nadal byli prezentowani tak, jak jesteśmy. Gdybyśmy jednak używali głosu Unii Europejskiej, NATO, czyli naszych sojuszników, do tego, żeby wyrażać nasze stanowiska, w tym wypadku, myślę, zdecydowanie trudniej byłoby przedstawiać nas w takim negatywnym stopniu. Jeszcze jedna rzecz. Nie należy i nie jest dobrym zwyczajem, jeżeli my z jednej strony zabiegamy o sojusze, jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, a z drugiej strony nasze wewnętrzne nasze wewnętrzne opcje polityczne stosunkowo bardzo mocno negatywnie wypowiadają się o członkach tychże Unii Europejskiej. Nawet jeżeli nie wszystkie działania poszczególnych krajów członkowskich Unii Europejskiej wpisują się w naszą politykę, bym powiedział...
Panie Sławomirze, że to są fundamentalne działania przecież, jeśli mówimy o działaniu Niemiec czy Francji.
W taki sposób, żeby nie zrażać do nas członków Unii Europejskiej. A niestety ostatnie 5 lat polityki rządu doprowadziły do tego, że jesteśmy na salonach europejskich traktowani trochę jak przedstawiciel, któremu wystaje słoma z butów, bo niektóre wypowiedzi po prostu były karygodne i niedopuszczalne. W związku z tym najpierw odbudujmy relacje wewnątrz europejskie, a później wykorzystujmy te relacje do tego, żeby naciskać i wywierać presję na Rosję. Nie odwrotnie, ponieważ sami jako naród polski, tak jak powiedziałem, jesteśmy przedstawiani, prezentowani jako kraj mało zdyscyplinowany, buńczuczny, który nie zasługuje na miano takim, jakim chciałby być.
Karol Zieleński robi coraz większe oczy. Oddajemy głos przedstawicielowi wojewody lubuskiego.
Tak, coraz większe oczy. Zaskakujące jest, że tymi słowami raz określamy relacje z administracją amerykańską i taki sam temperament, tylko troszeczkę przerysowany odnośnie Unii Europejskiej. Jeszcze coś innego jest z Rosją. Tutaj nie wiem, który z panów mówił o jabłkach. Przypomnijmy, to nie jest jakieś tam samowola, to było sankcje nałożone przez Unię Europejską całą, wszystkie państwa solidarnie wynikały z tego, co się wydarzyło na Krymie, co się wydarzyło na Ukrainie. Ten konflikt nie wygasł. Rosja jest dużym krajem, naszym sąsiadem historycznie. Nie przeniesiemy się na Księżyc, żeby nie graniczyć z Rosją. Budujemy relacje, ale tak jak z każdym innym państwem, na zasadzie wzajemności, na zasadzie wzajemnego szacunku. No. Ale też bądźmy pozbawieni jakichkolwiek złudzeń. Ja jestem prywatnie dużym fanem twórczości troszeczkę zapomnianego polskiego wybitnego autora Józefa Mackiewicza. Jego biografia była niezwykle barwna i ciekawa. I tutaj przez pryzmat tego jak on pisał, jak on tworzył, chociażby świetna powieść Kontra o historii kozaków ukraińskich, przez jego pryzmat moglibyśmy patrzeć na Rosję. Czy to jest Rosja radziecka, czy to jest Rosja teraz Władimira Putina, czy w przyszłości będzie to Rosja kogoś innego. Ona jest cały czas niezmienna od Iwana Groźnego. Z taką Rosją musimy budować relacje. Jest to nasz sąsiad. Czy zrobimy to indywidualnie jako państwo, czy w ramach szerszych sojuszy międzynarodowych. Proszę zwrócić uwagę tutaj na stanowisko wyrażone i przez prezydenta i przez premiera. Nie oceniali tego, podkreślili, że tutaj to, co się wydarzyło w związku z panem Nawalnym, powinno znaleźć odzwierciedlenie w opinii środowisk międzynarodowych, apel do ONZ-u, aby jednak nie bagatelizować tej sytuacji, że wolność człowieka jest fundamentem demokracji. Ale to jest Rosja, no to troszeczkę inny pryzmat.
No właśnie. Dzisiejszy program w sumie, jak patrzę na zegarek, to już nam tak zszedł zupełnie na politykę międzynarodową i prawdę mówiąc dziś już chyba o polityce krajowej nie porozmawiamy, choć wiele się dzieje na przykład w kontekście transferów politycznych między Platformą a Polską 2050. Tutaj patrzę na Sławomira Kotylaka. Ale zostawmy to sobie w takim razie, bo kto wie, w tym tygodniu może jakieś kolejne transfery będą i będzie można to w przyszłym tygodniu skomentować. Na koniec jednak poproszę o odniesienie się do sytuacji związanej ze szczepieniami. Tu pozostańmy w takim razie przy Karolu Zieleńskim, ponieważ wczoraj ruszyła rejestracja szczepień dla osób powyżej 70 roku życia. Widzieliśmy bardzo duże zainteresowanie. System na początku chyba się zatkał, ale później w ciągu dnia udało się także mieszkańcom województwa lubuskiego rejestrować. Jakie informacje spływają do Urzędu Wojewódzkiego?
Spływają informacje przede wszystkim o ogromnym zainteresowaniu. Tutaj nie tylko grupa osób 70 plus czy wcześniej 80 plus korzystała z tej możliwości. Próby połączeń na infolinię tą ogólnopolską pod numerem 989, czy ilość wiadomości przesyłanych jest naprawdę potężna. Sondaże też mówią, że już ponad połowa Polaków chce się zaszczepić. To znajduje odzwierciedlenie. Faktycznie występują takie chwilowe problemy. Każda z przychodni, która zgłosiła się do programu, do Narodowego Programu Szczepień, aby je wykonywać, zostały stworzone takie wirtualne kalendarze, tak? Czyli do każdej daty w kalendarzu dopasowana jest dawka zakontraktowanej szczepionki. To się wszystko dynamicznie zmienia. Tutaj jest deklaracja też, że wszyscy seniorzy zostaną zaszczepieni. Jesteśmy niestety skazani tutaj na dostawy. Czyli możemy wykonać tyle, ile dostaniemy tych szczepionek. Szczepimy od 27 grudnia. Mamy już pierwsze osoby, które są zaszczepione drugą dawką. To jest proces, który postępuje. Weszliśmy w tą fazę newralgiczną szczepienia seniorów, tak? Najpierw 80+, później 70+. Mamy tutaj oszacowane w województwie lubuskim łączny katalog osób powyżej 70 roku życia, to jest około 110 tysięcy ludzi. Tak? To nie są wszystkie osoby, które wyrażają chęć zaszczepienia się, to jest taki łączny zbiór. Powyżej 80 roku życia jest to około 38 tysięcy mieszkańców województwa lubuskiego. Do nich w pierwszej kolejności jest skierowana oferta z możliwością zaszczepienia się. Są tutaj zaangażowane samorządy we współpracę, za co wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za to zaangażowanie i dużą własną inicjatywę, bo to też obserwujemy, to jest cenne. Samorządy pomagają w dotarciu do mieszkańców. Nie każdy korzysta z internetu, nie każdy też ogląda telewizję. Radia Zachód słuchamy chyba wszyscy, ale tutaj też...
Bardzo się cieszę.
Tak, pół żartem. Samorządy to ogromne wsparcie. Będą też pomagały w transporcie tych mieszkańców na szczepienia. I to jest cenne. Mamy też, diagnozujemy, jesteśmy w fazie zbierania informacji, ile osób jest leżących, do których mobilne zespoły szczepienne muszą dotrzeć. Na razie możemy powiedzieć, że w grupie osób powyżej 80 roku życia to jest niespełna 800 osób na terenie całego województwa.
I będzie organizowane takie mobilne szczepienie dla tych osób. Panie dyrektorze, ja poproszę panów 30 sekund dla każdego o odniesienie się do tych informacji, które wczoraj były. Jak oceniacie akcję szczepień? W takim razie Dariusz Eichert rozpocznie.
Szanowni Państwo, ja tutaj oceniam ją dosyć dobrze. Oczywiście można mieć wątpliwości co do kolejności szczepień, co do pewnych innych rzeczy, ale myślę, że akurat cała akcja jest skoordynowana i przede wszystkim zależy nam na tym, żeby te szczepienia jak najszybciej akurat dotarły do każdego Polaka, już bez względu na to, w której grupie jest. Ja tutaj też akurat przychylę do tego, co mówił Karol, ta współpraca pomiędzy nami, czyli samorządami, a wojewodą lubuskim układa się naprawdę dobrze. Mamy narady, spotkania, koordynujemy to przez koordynatora wojewódzkiego do spraw szczepień. Tu samorządy są naprawdę mocno zaangażowane i tylko się cieszyć. Jeżeli akurat liczba szczepionek będzie spływała tak, jak na początku akurat były deklaracje, to myślę, że do końca
Andrzej Ziarek, Polskie Stronnictwo Ludowe.
70% populacji, czyli nabędziemy tą odporność stadną, o której mówią wirusolodzy czy specjaliści. I to nas bardzo cieszy.
Bardzo proszę, Andrzej Ziarek, Polskie Stronnictwo Ludowe. Panie burmistrzu, przepraszam, 30 sekund dla każdego z panów.
To jest najważniejsze, czyli człowiek akurat.
Bardzo proszę, Andrzej Ziarek.
No oczywiście mamy te cztery etapy od zerowego do trzeciego, te grupy, które mają być szczepione. No, wydaje się, że plan był dobry, życie je troszkę weryfikuje, ale tak naprawdę jesteśmy na początku, więc jeszcze trudno postawić taką jasną diagnozę. Ja tylko powiem, że w tej grupie jakoś tak brakowało mi wydzielenia osób, które działają w szeroko rozumianym handlu, które są też bardzo mocno narażone, mają kontakt z wieloma osobami, a gdzieś są zupełnie pominięte, czyli myślę, że są w tym...
Takich grup, jak sądzę, jest dużo, dużo więcej, które chciałyby w tych pierwszych etapach uczestniczyć.
Panie redaktorze, jeszcze tylko ad vocem jedno słowo tylko do pana z Konfederacji, że chętnie z nim wymienię później poglądy na temat podniesienia podatków, bo powiem szczerze...
Służę, mogę wymienić panów kontakty. To właśnie Krzysztof Łopatowski w takim razie o szczepieniach. Bardzo proszę.
Ja wbrew pozorom oceniam działania rządu dobrze. Oceniam je dobrze. Natomiast krytykę opozycji oceniam bardzo źle. Opozycja nie ma nic do powiedzenia sensownego w krytyce rządu, jeżeli chodzi o szczepienia. Jako konfederata dodałbym tylko taki postulat. Z mojej strony te szczepienia powinny być absolutnie dobre, bez...
O czym wielokrotnie pan mecenas mówił na antenie Polskiego Radia Zachód. Sławomir Kotyla, Platforma Obywatelska.
Powinny być telefony do ludzi, ponieważ w obecnych czasach mamy e-maile i telefony i w tym momencie nie staliby ci ludzie na mrozie.
Bardzo proszę pana radnego teraz o głos. Bardzo proszę.
Dziękuję panie doktorze. No, pan Krzysztof powinien jednak trochę bardziej merytorycznie wsłuchać się w to, co mówi opozycja, a potem krytykować, ale to nie czas.
Ja mam tylko poczuł się pan wezwany tutaj.
To jest uwaga praktyczna, bo wczoraj przyszło mi rejestrować moją 79-letnią mamę. Taka uwaga techniczna. Gdyby przychodnie i wszystkie jednostki, które szczepią, miały możliwość wcześniej podania do informacji, ile jest zdolności technicznych do zaszczepienia w danej jednostce, która jest do tego wyznaczona, to by zdecydowanie usprawniło proces z tego względu, że osoby oczekujące na przykład na zewnątrz, tak jak to wczoraj miało miejsce, mogłyby choćby przeliczyć, ile jest osób w kolejce, jaka jest zdolność danej jednostki do zaszczepienia i nie stać i nie czekać do samego końca i na końcu się dowiedzieć, że muszą niestety przejść się do innej przychodni czy do innego
czyli miejsca, rozumiem, taka uwaga tutaj ze strony pana Sławomira. Piotr Barczak, jesteśmy już po czasie.
Myślę, że to przy kolejnych etapach rejestracyjnych mogłoby usprawnić.
Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość.
Tak było, bo tutaj przy zgłaszaniu się punktów do NFZ-u one miały dookreślić swoje moce przerobowe, dlatego to było troszeczkę...
Ale to nie trafiło już do mieszkańców. Jakby wcześniej, dobrze, żeby była informacja, której...
Panowie, naprawdę, szpitale, czas minął naszego programu, ale Piotr Barczak, bardzo proszę jeszcze 15 sekund.
Znaczy, cieszy mnie, że rzeczywiście jakby opozycja nawet chwali tutaj działania rządu, ewentualne drobne techniczne rzeczy, które są rzeczywiście do szybkiego rozwiązania. Natomiast rzeczywiście przy tej jakże przecież trudnej sytuacji, koordynacji tej całej pracy, przygotowania tego wszystkiego, zabiegania o ilość szczepionek przede wszystkim. No, trudno tutaj się nie zgodzić, że działania rządu w tym zakresie naprawdę są bardzo dobre i bardzo sprawne.
Bardzo dziękuję za wypowiedź. To było Lubuskie Forum Radia Zachód. Bardzo dziękuję panom za uwagę. Kłaniamy się do usłyszenia.